Kochani, tak jedno z moich pytań pierwszych jest, co jest odwrotnością egocentryzmu, egoizmu? Od razu mówię, że nie mam ultimatywnej odpowiedzi na to, tylko po prostu co myślicie, nie? Jaka jest odwrotność, przeciwstawieństwo egoizmu? W ogóle co to jest egoizm?
Myślenie tylko o sobie?
Zabieganie
o siebie?
Tak. Myślenie właśnie, no bo ego to jest ja. Czyli
wszystko postawione w świetle ja.
Tak, no tak jak właśnie mówimy, egocentryzm bardziej to pokazuje. Nie właśnie, bo egocentryzm to już słyszymy, ego to jest ja, a centryzm to jest, no, że ja jest w centrum. A jakie jest przeciwieństwo? Ani, bo zaraz będzie czwórka w szkole. Że ja nie jest centrum.
Nie myślę.
Nie, to jest takie, nie jest podchwytliwe pytanie. Nie? To jest bardzo proste pytanie. Jeśli przeciwieństwo ja w centrum jest, kiedy ja nie jest centrum. Bardzo proste. Także nie bójcie się, kochani, bo to nie jest egzamin tutaj. Tak, chciałem tylko wiedzieć, co myślicie.
Nie.
A więc co pozostaje człowiekowi, jeśli się nie koncentruje na ja? Na swoim własnym ja. Kiedy człowiek nie koncentruje się na swoim własnym ja, nie myśli na swoim własnym ja, nie zostaje pustkowie w myśleniu. Człowiek nie może nie myśleć o niczym. Człowiek nie może nie mieć żadnego celu. Jest niemożliwe dla człowieka nie mieć siebie w centrum i po prostu żyć przed siebie jak zwierzęta. Po prostu tak sobie żyć tylko. Kiedy spojrzycie w liście do Hebrajczyków 12:1-2, czytamy: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Hebrajczyków 12:1-2. I przede wszystkim koncentrując się na pierwszym zdaniu drugiego wersetu, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Przeciwieństwo, kochani, patrzenia na samego siebie nie jest tylko to, że człowiek nie patrzy na samego siebie, ale patrzy właśnie na Niego. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. 12:2. W Dziejach Apostolskich czytamy, w Dziejach Apostolskich 4 rozdział i werset, bodajże jeśli mam dobrze zapisany, 11. W Dziejach Apostolskich 4 rozdział, werset 11 i 12. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, jak w nim, bym dodał. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W nim jest zbawienie, w Chrystusie Jezusie. On jest centrum wszechświata. Także odwrotność, powiedzmy, egocentryzmu jest, żeby użyć takiego słowa, jest chrystocentryzm. Nie? Czyli po prostu Chrystus w centrum. Nie jest człowiek w centrum, ale Chrystus jest w centrum. Jest taka pieśń polska, nie będziemy jej śpiewać, ale tytuł jest: zwróć swój wzrok na Jezusa. Nie wiem, czy to znacie, niektórzy znają. objawieniu, w ostatnich wersetach objawienia Jezus mówi coś, co wszyscy znacie. Objawienia 22:13. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Chrystus już zawsze był i już zawsze będzie. Ciężko to są rzeczy, które jest dla nas ciężko zrozumieć. To, że zawsze coś zawsze było, lub, przepraszam, ktoś zawsze był i że ktoś zawsze będzie. Że to jest, znaczy, jako Bóg nie może być inaczej, to jest prawda, ale jak to jest być Bogiem? To jest dla człowieka nie do pojęcia. Ale właśnie to nam pokazuje, jaki to jest jaki ponadświatowy, ponadludzki jest Bóg. Nie ponad zmysły ludzkie, dziękuję Zyguś. Jest, że jak też jedna z pieśni jest, która mówi właśnie, że niepojęty jest, niezmierzony. Że jest niemożliwe jest ogarnąć Boga naszym umysłem, naszym intelektem, naszym rozumem. Jest, jak czytamy już w samej rozmowie Chrystusa z Nikodemem, jak mu tłumaczy, jak o nowonarodzenie, który go nie idzie tak naprawdę uchwycić, jakoś tak wytłumaczyć matematycznie. To jest rzecz, którą trzeba przeżyć, doświadczyć. Nie, to jest, przyjmijmy podobna rzecz, jak kobieta chce mężczyźnie wytłumaczyć, jakie bóle przeżywa przy porodzie. Jest niemożliwe, bo mężczyzna nie jest w stanie tego pojąć. Chociaż są eksperymenty, które mówią, mierząc falę mózgu, że mężczyzna przy tych bólach by, każdy jeden by umarł. Nie, bo mierzone są fale te mózgowe, jakie, bo tam idzie mierzyć, nie, jaki ból powstaje też i każdy mężczyzna by umarł przy tym. Nie, także kiedy mówimy o płci słabszej, nie, no to się zastanówmy, kto jest słabszą płcią. Także bracia. Kto jest słabszą płcią?
Jest napisane, nie? Że kobieta jest słabszą płcią.
No ale jeśli mężczyzna umiera, a kobieta nie, no to kto jest fizycznie jest silniejszy, nie? O fizykę chodzi, nie?
A to musisz dodać, że chodzi o fizyczną stronę, nie?
Jeśli spojrzymy na depresję, kochani, więcej kobiet wychodzi z depresji jak mężczyzn. Są stabilniejsze. Także, kochani, w Chrystusie jest początek i koniec, jak on mówił. Jeśli już nie my jesteśmy w centrum naszego zainteresowania, w centrum naszego dążenia, czego chcemy osiągnąć, jeśli już nie chcemy już zadowolić samego siebie, to, że to powiem w cudzysłowie, kogo chcemy wtedy zadowolić? Tak, to się ciężko tak ująć, tak słowa, nie? Ale kogo chcemy wtedy sprawić, nazwijmy to przyjemność? Nie. Jest to albo my, albo Chrystus. Hebrajczyków 13:8, to dzisiaj Angelika raz to powiedziała. Hebrajczyków 13:8 jest napisane coś, co też znacie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. W niektórych niemieckich tłumaczeniach jest napisane troszeczkę lepiej, bo tu czytamy Chrystus, to teraz Natasza nie będzie chwytała, bo ona ma, bo innemu. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. A można zrozumieć, że tak samo będzie i na wieki. Nie, że był wtedy i będzie tak samo istniał we wieczności. Po prostu, że zawsze będzie. Nie, bo jak czytałem też i Jezus nie, kiedy chodził po ziemi, różnił się troszeczkę od tego, kiedy jest teraz we wieczności. Ograniczony ciałem na ziemi. Nie, inaczej przedstawiał też i Królestwo Boże. Nie, ale po prostu będzie we wieczności. Zawsze będzie istniał. Po prostu nigdy nie przejdzie. W objawieniu czytamy 1:17-18. Mówi to trochę wyraźniej. Objawienie 1:17-18. Pisze Jan, to też gdy go, czyli tego Syna Człowieczego, ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus był umarły, a oto teraz żyje. Żyje na wieki wieków, czytamy. Jezus jest kimś, kto zawsze był i zawsze będzie.
Amen.
Rzymian 3:3 czytamy, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Bo cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Nie? Chodzi tu w kontekście o Izrael, który nie był często wierny Bogu, Ojcu, a Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Po części trochę rozmawialiśmy o tym w środę na spotkaniu, gdzie czytaliśmy z pierwszego rozdziału do Koryntian, gdzie większość ludzi na świecie nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje Bóg. Po prostu nawet w samą egzystencję Boga nie wierzy. Już pomijając ten następny krok, egzystencję Boga biblijnego i osoby Chrystusa Jezusa. Ale kochani, czy ich niewiara, tych ludzi, to, że nie chcą uwierzyć, że Bóg istnieje, czy to zaprzecza istnieniu Boga? Dzisiaj krótko miałem włączony internet i gdy otworzyłem właśnie ten portal, gdzie mam też i maile, tam był pod spodem zaraz taki artykuł o zdjęcie, od razu poznałem, o Stephen Hawking. Ten naukowiec taki, ten na wózku siedzisz, bardzo ciężko chorował. I tylko pod spodem pisało, bez tego, że trzeba było artykuł czytać, udowodnił, że świat mógł powstać bez Boga. Nie, to jest... Nie ma, po prostu nie ma dowodu. Nie? Są tylko po prostu naukowiec bardzo znany i uznawany w świecie. Coś powiedział... I to znaczy, że on udowodnił. Bardzo skomplikowana teoria. Stworzył bardzo skomplikowaną teorię. No i to się liczy jako dowód. Ale wiemy, że jakikolwiek świat chciałby udowodnić, że nie ma Boga, to żadna z tych rzeczy nie zaprzecza, że on istnieje. Bóg, obojętnie co ludzie by robili, Bóg i tak istnieje. Że istnieje Bóg Stworzyciel, żyje Jezus Chrystus, o którym czytaliśmy, i że to wszystko, o czym mówi Pismo, co miało miejsce, jest prawdą. To, co ma miejsce, jest, znajdujemy też i na stronicach Pisma. To, co teraz się dzieje, znajdujemy w Biblii. I tak samo też i to, co nas i cały świat oczekuje. To wszystko znajdujemy w Piśmie i wiemy, że to jest prawda. Ponieważ Duch Święty nam to poświadcza. Kaznodziei, księdze Salomona, ostatnie dwa wersety. Księga Kaznodziei Salomona lub Koheleta, czytając też 12, werset 13, 14. Czytamy tutaj: wysłuchaj końcowej nauki, całości. Mówi tutaj Salomon: bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Jest to obowiązkiem każdego człowieka słuchać Boga, ponieważ Bóg stworzył człowieka. Nie, Bóg sobie nie stworzył tylko ludzi, którzy mają mu być posłuszni i ludzi, którzy nie mogą, ale nie muszą być mu posłuszni. Nie, kiedy Bóg stworzy człowieka, stworzy go z tą myślą, aby mu wszyscy byli posłuszni. Nie, to jest Boże pragnienie, dlatego o czym czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania, aby wszyscy byli zbawieni. To jest Jego pragnienie, gorętsze niż nasze pragnienie. Kiedy czytamy tutaj Bóg, obowiązek każdego człowieka, na końcu wersetu 13, tam jest po hebrajsku użyte słowo normalnie Adam. Nie, czyli tak jak samo jak czytamy na początku Pisma 1.20, no, uczyńmy człowieka. Nie. Po prostu jest to samo słowo. Chodzi każdego człowieka stworzonego przez Boga. Jest to obowiązek być Jemu posłusznym. Czytamy w Ewangelii według Jana, 16 rozdział. 16 rozdział, wersety od 7. Ewangelia według Jana, 16 rozdział, wersety 7-11. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Czytaliśmy przedtem w księdze w Kaznodziei, że jest obowiązkiem każdego człowieka być posłusznym Bogu. Czytamy tutaj o Pocieszycielu, który przyszedł, o Duchu Świętym, który przekonuje świat o sądzie grzechu i sprawiedliwości. I tak samo jak i 2000 lat temu przekonywał, tak samo też i my zostaliśmy przekonani. Nie, też i my zostaliśmy przekonani właśnie o sądzie, o grzechu i sprawiedliwości. W Kolosan 3, 1-3 czytamy: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nie wiem, czy zauważacie w tym taką progresję, takie, że postępujemy coraz głębiej. Nie, że mapy kaznodziei, posłuszeństwo wszystkich ludzi. Nie, czytaliśmy w Ewangelii według Jana, że Duch Święty przekonuje. I później ci, którzy zostali przekonani, otrzymują nowe życie w Chrystusie Jezusie. Nie, ich stare życie umiera, nie, i powstaje, rodzi się nowe życie. Mogliśmy czytać jeszcze, jakbyście chcieli, z Efezjan, gdzie jest podobnie napisane o starym i o nowym człowieku. Nie, ale jest to tylko coś, co to samo potwierdza, że coś było stare. Że to, co stare, przeminęło i że wszystko jest nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. Nie, że przez to przeszliśmy z obowiązku każdego człowieka do relacji, żywej relacji z Chrystusem Jezusem. Dzisiaj mamy relację z żywym Bogiem. Nie jesteśmy tylko nie tylko posłuszni Bogu lub nie nawoływani tylko do posłuszeństwa, ale do żywej społeczności z Chrystusem Jezusem. Gdzie On jest, czytaliśmy, On jest w centrum naszego życia, że On trwa w centrum, że On jest kimś, kto był, jest i zawsze pozostanie. I że my tak właśnie na Niego patrzymy właśnie jako On, że nie ma nikogo ważniejszego dla nas. I ostatni werset, który chciałem przeczytać, jest w liście do Filipian 1:21. List do Filipian 1:21 czytamy: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Kochani, tak spójrzmy troszeczkę dokładnie na ten werset. Zobaczymy tutaj, że Chrystus równa się... Chcemy jeszcze raz głośniej?
Życie.
Tak. Śmierć równa się zysk. To czym jest nasze życie doczesne? Czym jest nasze życie doczesne wtedy? Nie. Jeśli jedna rzecz jest zyskiem. Nie. Przez śmierć coś zyskujemy. To przez co coś tracimy. Po prostu, kochani, kiedy koncentrujemy się, kiedy nasze życie doczesne jest dla nas ważniejsze niż życie wieczne.
Ale jak się żyje dla Chrystusa, to Chrystus, nie, nie? Na ziemi, nie?
Nie, znaczy, no, tak. Bo Paweł tutaj pisze, że wolałby być już z Panem, nie? Ale z powodu Kościoła, nie, z powodu, żeby głosić, służyć Bogu,
nie wiedział, co lepsze.
Chce zostać na ziemi. Wiedział, co lepsze. Apostoł Paweł wiedział dokładnie, gdzie i tak we wieczności będzie. Nie, ale myślał też i o braciach, o siostrach. I im usługując, służył Bogu. Ale pisze jednoznacznie tutaj, że Chrystus jest życiem jego, bo często pisze o tym, że Chrystus musi być większy, a ja coraz mniejszy. Pisze o tym, że śmierć byłaby zyskiem, bo byłby w wieczności z Panem. I odwracając to, możemy zauważyć, że skoncentrowanie się na życiu tutaj na ziemi, troska o byt, o życie tutaj, dzisiaj, teraz, jest czymś, co jest stratą czasu, że tak nazwę. Kiedy się troszczymy, kiedy nie patrzymy na Chrystusa. Kiedy nasze życie nie jest skoncentrowane właśnie na Chrystusie.
Kiedy nie jest w centrum.
Jeśli Jezus nie jest w centrum. Jest taka pieśń po polsku, którą znamy i czy śpiewaliśmy w środę. On, Jezus w centrum, jest, bo był zawsze moim, bo On jest moim Zbawicielem, życiem. On jest moim życiem. Jest angielski tytuł, jest dla mnie bardziej, te pieśni jest bardziej przemawiający, bo mówi: moje życie jest w Tobie. My love is in You, Lord. Moje życie jest w Tobie. I kochani, to jest, kiedy śpiewamy: moje życie, On jest moim życiem. To jest to coś, co nam powinno dać więcej radości, jak zastraszania nam czymkolwiek. Nie, Jezus nie chce nas straszyć. Nie? Pismo nie chce nas straszyć przed wiecznością, przed konsekwencjami grzechu. Tylko chce nam pokazać, że Chrystus Jezus może być naszym pełnią naszego życia. Nie, jak są ludzie na świecie, którzy są rozkochani w różnych rzeczach. W Niemczech najwięcej widzimy fanów piłki nożnej, bo to są najbardziej takie chyba większe emocje. Anglicy są jeszcze bardziej szaleni na tym punkcie. Po prostu żyją w tym, tatuaże noszą. Po całym świecie jeżdżą za drużynami. O niczym innym nie myślą. Dorośli ludzie zachowają się jak dzieci lub zwierzęta. W czymś, co nie ma żadnego życia. Są rozkochani w czymś, co jest marnością. A jeśli my śpiewamy i żyjemy tym, że Chrystus jest naszym życiem, to pełnia naszego życia powinna być właśnie w Nim. Nie? I znowu mi przyszła na myśl słowa Ravenhilla, kaznodziei jednego. Możemy tylko powiedzieć, że Chrystus jest wszystkim, co mamy. Nie, że Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli Chrystus jest wszystkim, co mamy. Jeśli tylko Jego mamy, to jest dla nas wszystkim. Jeśli mamy Chrystusa i coś tam jeszcze, nie? To nie możemy mówić, że Chrystus jest dla nas wszystkim. I szukamy, kochani, w słowie zachęcenia. Pan nas zachęca. Nie? Nasze społeczności powinny nas zachęcać. Społeczność z tym pocieszycielem, który przyszedł. To jest coś, co w nas powinno budować gorące emocje właśnie, gorącą miłość do naszego Pana. I to jest coś, co bym życzył sobie i wam wszystkim, kochani. I abyśmy kiedy śpiewamy jeszcze raz tą pieśń o nie swoim życiem, nie śpiewali, bo ma ładną melodię, nie, ale bo jest to prawda. Tak, amen.